Słuchajcie, przeczytamy, Andrzej, przeczytamy. Co przeczytamy? Właśnie to. Przeczytamy Druga Królewska, trzeci rozdział. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że skończymy ten rozdział dzisiaj. No, nie za bardzo dało się go podzielić na dwoje. Nie chciałbym tego zrobić, o ile mógłbym. Dzięki. Czyli Druga Królewska, trzeci rozdział, na początek przeczytajmy 9 i 10 werset, które już wstępnie omawialiśmy ostatnim razem. 9, 10 werset, Druga Królewska, trzeci rozdział. Ruszyli tedy król izraelski, król judzki i król edomski. Po 7 dniach drogi zabrakło wody dla wojska i bydła, które ciągnęło za nimi. Wtedy odezwał się król izraelski: biada, biada, gdyż to Pan zwabił tu tych trzech królów, aby ich wydać w ręce Moabitów. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy, abyśmy postrzegali Ciebie tak, jak należy, jako dobrego Boga, jako ze wszech miar nam przychylnego, ze względu na Chrystusa. Dziękujemy, że wszelkie wrogości ustały i oto zapanował pokój. Prosimy właśnie ku takiemu końcowi, abyś pobłogosławił słowo, dzisiejszy wykład Twojego słowa. Amen. Tak więc, trzeci rozdział. No niestety nie będę mówił, co było poprzednio, ale w poprzednich rozdziałach, ale ostatnim razem mówiliśmy też o mdłym pokoju Jehoszafata. Pamiętacie, mdły pokój. I podsumowanie było takie, że na dzisiejsze czasy dla nas, podsumowanie było takie, że wszyscy chcą pokoju. To jest takie mdłe, pseudoewangeliczne zachowanie. Że wszyscy chcą pokoju, nieliczni natomiast chcą konfrontować. Tak więc nie bądźmy naiwni, niedojrzali w naszym pragnieniu pokoju. Jeżeli coś widzisz, reaguj, a nie każ się godzić. Takie było podsumowanie. I teraz trzeci rozdział, jak pamiętacie, jest powtórką z rozrywki. To, co się wydarzyło podczas trzeciej wojny syryjskiej, czyli to, co miało miejsce w wojnie z Syrią, kiedy Jehoszafat sprzymierzył się z Zachabem, to teraz podobne rzeczy będą miały miejsce. I znowu ponownie mamy Jehoszafata, który wchodzi w przymierze z królem północy, tym razem Jehoramem. I znowu mamy właśnie brzydkie przymierze, które to już, pamiętacie, w wydaniu Jehoszafata, które to już jest brzydkie przymierze? Trzecie. To już trzeci raz, pomimo napomnienia przez proroka, trzeci raz Jehoszafat wchodzi, zawiera to brzydkie, grzeszne przymierze. Tak więc wiele z tych rzeczy, które zobaczymy w trzecim rozdziale Drugiej Królewskiej, już widzieliśmy w przypadku Jehoszafata i Achaba. I Leithart określa to, jak oglądanie szóstego zmysłu po raz drugi. Widzieliście szósty zmysł, ten film? I teraz to, co jest w trzecim rozdziale, to jest tak jak oglądanie szóstego zmysłu po raz drugi. Czyli nagle zaczynamy dostrzegać różne rzeczy, które za pierwszym razem nam umknęły. Aha, no rzeczywiście, no przecież oczywiście, że on nie żyje. Oczywiście, że tak. I teraz, co się wydarzyło w trzecim rozdziale? Jehoram, pamiętacie, formuje koalicję z Judą, a następnie z Edomem i wspólnie ruszają przeciwko Moabowi. Jednak już, jak widzimy na samym początku kampanii wojskowej, coś idzie nie tak, wojennej, zaopatrzenie dla wojska staje się dużym problemem. Bydło towarzyszące wojsku najprawdopodobniej zaczyna padać, bo nie ma co pić. I sytuacja staje się dramatyczna. Słuchajcie, sytuacja jest bez wyjścia. Dlatego, że w takim stanie nie za bardzo jest jak wracać, zawracać i jednocześnie no, już na pewno nie można atakować w takiej sytuacji. Tak więc na horyzoncie widać już wyraźnie zarysowującą się sromotną, całkowitą klęskę. Moab teraz rozniesie koalicję w kawałki. I Jehoram podsumowuje, zobaczcie, w 10 wersecie: o, biada, biada, to już koniec, gdyż Pan zaciągnął nas w pułapkę. I jeżeli przeczytaliście cały trzeci rozdział, mam nadzieję, ktoś przeczytał, nie wiem, mam nadzieję, cały trzeci rozdział, to trzeci rozdział jest rozdziałem pułapek. Oto pierwsza pułapka, w którą wpada koalicja, sytuacja bez wyjścia. Za chwilę będzie druga pułapka, w którą wpadnie Moab i następnie, słuchajcie, będzie trzecia pułapka i taka ostateczna pułapka, w którą niestety wpadnie Izrael. Także mamy trzy pułapki. Tak więc nie ma już na co czekać. Jehoszafat dopiero teraz oprzytomniał i jak to ma w zwyczaju, to jest bardzo dobry zwyczaj, za to nie sądźmy Jehoszafata, zaczyna się rozglądać za prorokiem Pana. Trochę późno, ale czyż nie tak jak my wszyscy, że słuchajcie, czy nie, każdy z nas nie może powiedzieć, że trochę za późno z tym nawróceniem. Dlaczego tak późno? Dlaczego tak późno doszedłem do swoich zmysłów i oprzytomniałem? Także każdy z nas może to powiedzieć, ale Bóg jest łaskawy i miłosierny i Bóg przyprowadza nas do siebie i później mówi nam, żeby ten czas, który nam pozostał, abyśmy tego czasu nie pamiętacie ten urywek, abyśmy ten czas, który nam pozostał, go nie marnowali. Tak więc Jehoszafat rozgląda się za prorokiem Pana, znajduje Elizeusza i jak widzimy wszyscy trzej królowie idą do niego i Elizeusz, jak tylko widzi Jehorama, to od razu mu się podnosi ciśnienie i zwraca się do niego, tak jak powinien zwrócić się Jehoszafat do Jehorama wcześniej, przed zawarciem przymierza. Pamiętacie, hej Jehoramie, widzisz te dwa byczki? Jeden w Betelu, a drugi w Dan? Won z nimi. Tak powinien Jehoszafat powiedzieć, zanim zawarł przymierze z Jehoramem, a jednak tego nie zrobił. Ale zobaczcie, Elizeusz, kiedy tylko widzi Jehorama, mówi do niego, zwraca się do niego, cóż mamy z sobą wspólnego, ty i ja? Idź do proroków swojego ojca, idź do proroków swojej uroczej mamy, w nich pokładasz nadzieję, idź do nich, po co do mnie przychodzisz? Pamiętacie, jak dramatyczna jest to różnica między tym, co powiedział Jehoszafat, a tym, co mówi teraz prorok Elizeusz. I oczywiście prorok Elizeusz jest dla nas przykładem. Jehoszafat powiedział, o moje wojsko, twoje wojsko, moja armia, twoja armia, moje bydło, moje psy, twoje psy, wszystko co moje jest twoje. Tak powiedział Jehoszafat, podczas gdy Elizeusz mówi coś kompletnie odwrotnego i mówi, co ja mam wspólnego z tobą? Nic. Po co tu przyszedłeś? Od razu widać, że i do tego jeszcze wrócimy, że pewnie ciśnienie mu się podniosło. Jehoram po raz drugi w 13 wersecie powtarza swoje złowrogie stwierdzenie. Pan, nie mów tak! Pan bowiem zwabił tutaj tych trzech królów, aby ich wydać w ręce Moabitów. I słuchajcie, na tych słowach zatrzymamy się przez chwilę. Jehoram, jak widzimy, to swego rodzaju kalwinista. Dlaczego? Dlatego, że wyznaje, że Bóg jest wszechmocny, że to Jego wola dzieje się na świecie. Więcej, Jehoram wyznaje, że Bóg jest sprytny. Że Bóg potrafi oszukać jak nikt inny. Na jakiej podstawie? No, otóż Jehoram przecież pamięta pewnie jeszcze los swojego taty Achaba. Pamiętacie, Achab się przebrał i nie miał nic przeciwko narażaniu na śmierć Jehoszafata, mówiąc, ty pozostań w swoich ciuszkach, ty się nie przebieraj. Ale on się przebrał, ale na nic to się zdało, dlatego że jak się okazało, Bóg go jednak przechytrzył. Tak więc wydaje się, że Jehoram widzi, że Bóg panuje nad wszystkim, że on jest suwerenem. Co więcej, że Bóg jest nie do przechytrzenia. Wszystko z wszystkiego tego Jehoram zdaje sobie sprawę. Jednak wiara Jehorama to wiara jaka? Demoniczna. Dlaczego? Jest to wiara nieugięta. Wiara, która jedynie postrzega beznadziejność sytuacji, ale ani myśli się nawrócić. I to jest właśnie wiara Jehorama. Jakie są charakterystyki tej, w cudzysłowie, wiary? Przede wszystkim fatalizm. O, nic, na nic, już na wszystko za późno, na nic się zda, już Bóg wojuje przeciwko nam. Co więcej, obwinianie Boga za przykrą sytuację, w jakiej się znalazłem. Ja chciałem dobrze, ale nie miałem wyjścia. Co więcej, użalanie się nad sobą, jak widzimy, użalanie się nad sobą z absolutną niechęcią do zmiany swoich dróg. Czyli Jehoram mówi, to coś takiego. Jakim mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takim mnie masz. No ja próbowałem dobrze, ja wyruszyłem na batalię, a ty żeś mnie chwycił w pułapkę. Jakim mnie stworzyłeś, takim mnie masz. I oczywiście na myśl przychodzi list Judy 1,16 i ten groźny werset, 16 werset, który opisuje Jehorama dokładnie. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Czyli Juda opisuje ludzi pokroju Jehorama, którzy nie mają nic wspólnego z Bożą łaską, którzy są obłudnikami. I teraz jedną z rzeczy charakterystycznych jest właśnie to. Są to ludzie biadający nad losem swoim. Słuchajcie, na czym polega w takim razie prawdziwa wiara? Prawdziwa wiara polega na poszukiwaniu Bożego ratunku, polega na poszukiwaniu ratunku od Boga, zamiast czego? Zamiast bezczynnego oczekiwania srogości Bożego sądu. Bo Jehoram oczekuje, czego on oczekuje? Oczekuje tylko srogości tego Boga, że Bóg chwycił go i zaraz go następnie, chwycił go w pułapkę i następnie go zabije. Zbawcza wiara natomiast ucieka pod krzyż, gdzie znajduje pociechę i zapewnienie o Bożej miłości, Bożej przychylności. Wiara, która zbawia, nie postrzega Boga jako wroga, ale wręcz odwrotnie. Jako miejsce schronienia, jako jedyny ratunek. I zobaczcie, to jest diametralnie, całkowicie różne od tej wiary, którą właśnie wyznał Jehoram. Zbawcza wiara to wiara, która z radością i ufnością wyznaje, że Bóg we wszystkim działa. I wydaje się, że nieomal jak Jehoram. Jehoram też widzi, że Bóg działa we wszystkim, ale zupełnie inaczej. Dlatego, że prawdziwa wiara wyznaje, że Bóg we wszystkim działa ku dobremu. Rzymian 8,28 oczywiście. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Słuchajcie, to jest ta wiara. Z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I cały urywek kończy się 39 wersetem. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Tak więc prawdziwa wiara wyznaje, że jestem otoczony szczelnie i bezpiecznie miłością Bożą, od której nic nie jest w stanie mnie odłączyć. Zupełnie coś odwrotnego od Jehorama. Jehoram myśli natomiast, że Bóg chce go zgubić, nie chce się nawrócić i zwróćmy uwagę, że dostanie dokładnie według wiary, w cudzysłowie, swojej. Jehoram dostanie dokładnie to, czego oczekuje. Podczas gdy my spodziewamy się innych rzeczy z powodu Jezusa, zobaczcie Hebrajczyków 6:9, i to jest cały werset kontrastu, tam kontrast goni kontrast, dlatego że wcześniej złowrogie wersety były, a teraz od 9 wersetu zaczyna się coś zupełnie innego. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Same kontrasty. Tu mówiłem coś złowrogiego, mówi apostoł Paweł, teraz jest coś zupełnie odwrotnego. I oczywiście słynny werset Jeremiasza 29:11. Zwróćcie uwagę na te dwa podkreślone słowa, ja wiem. I teraz my powinniśmy wiedzieć to samo, co Bóg wie. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Słuchajcie, zupełnie coś odwrotnego. Prawdziwa wiara z ufnością chwyta się takich wersetów jak ten z księgi Jeremiasza. Słuchajcie, ostatecznie to, co robi Jehoram, mówiąc, o, Bóg wojuje przeciwko nam, ostatecznie to, co on robi, to rzuca rękawice Bogu. To jest najwyższą obrazą dla Boga. Dlaczego? Dlatego, że przeczy Bożej dobroci. Jehoram przedstawia Boga jako Boga złego. Czyni z Boga dokładnie to samo, co z Boga uczynili faryzeusze. Czyli Jehoram czyni z Boga, co robili faryzeusze z Jezusem. Czyni z Boga demona. Czyni z Boga złego, złą istotę. Co jest zaprzeczeniem tej wiary, którą widzimy w Jeremiasza. Następnie Elizeusz stwierdza, że gdyby nie Jehoszafat, nawet bym na ciebie nie spojrzał. Pamiętacie, ostatnim razem o tym mówiłem. Tak więc pamiętamy, że Bóg zsyła błogosławieństwa i okazuje cierpliwość, nie niszczy bezbożnych natychmiast, tylko z jednej przyczyny. Ze względu na obecność swojego ludu na ziemi, ze względu na obecność Kościoła pośród tej historii. Dlatego Bóg okazuje cierpliwość całemu światu. Tak więc obecny kryzys, który ma miejsce, tak zwana pandemia, samowola władców, spiski bogaczy, może być rozpatrywana tylko według jednego właściwego pytania. A to pytanie właśnie płynie z trzeciego rozdziału II Królewskiej. Tym pytaniem jest, co Bóg obecnie czyni z Kościołem? To jest kluczowe pytanie. Wszystko, co obecnie ma miejsce, musi być rozpatrywane w odniesieniu do umiłowanego przez Boga ludu Bożego. Jednak odpowiedź na to, co Bóg czyni, może nas zaskoczyć, tak jak konkluzja tego rozdziału, trzeciego rozdziału nas zaskoczy. W pewnym sensie nie powinno nas to zaskoczyć, jednak, że nas zaskoczy. Dlaczego? Dlatego, że służymy żywemu Bogu, który zaprowadza zaskakujące zakończenia. Jego plany są dalekosiężne, jego plany obiegają wszystko, jego spojrzenie obiega wszystko. I teraz dochodzimy do 15 wersetu i w 15 wersecie mamy, teraz jednak, mówi Elizeusz, sprowadźcie mi lutnistę. Gdy zaś lutnista zagrał, spoczęła na nim moc Pana. lutnista. Słuchajcie, nie ulega wątpliwości, że według Bożego postanowienia gra na instrumentach jest powiązana z nabożeństwem, z pieśniami, z psalmami i w konsekwencji z działaniem Ducha Świętego. Duch działa przez kazanie, słowo, ale działa też przez muzykę i śpiew. Także Duch działa nas i przemienia nas również w taki sposób. Ale jak jeden ze znanych nam i cenionych komentatorów powiedział, że kiedy Elizeusz poprosił o lutnistę, to może po prostu dlatego, że był wkurzony i potrzebował się uspokoić. Tak więc rodzice, przynajmniej jedno dziecko powinno umieć grać na lutni, żeby jak tato czy mama potrzebują nagłego uspokojenia. Lutnista zagrał i spoczęła na nim moc Pana. I teraz dochodzimy do tych trudniejszych. Wspominałem ostatnim razem, że tu jest kilka trudnych rzeczy w tym urywku, w tym rozdziale. Oto Pan przemawia do Elizeusza i teraz to pytanie przed nami, które jest kluczowe, jest następujące. Co w tym przemawianiu stanowi przykazanie od Boga, a co po prostu stanowi proroczą wizję tego, co się wydarzy? Co Bóg nakazuje Jehoramowi, aby zrobił, a co Bóg po prostu mu opowiada, że się wydarzy? Tak mówi Pan. I teraz czytamy. Tak mówi Pan. Wykopcie w tej dolinie rów przyrowie, gdyż tak mówi Pan. Nie poczujecie wiatru, ani nie ujrzycie deszczu, a jednak dolina ta napełni się wodą tak, iż pić będziecie wy i wasze stada i wasze bydło. Ale to jeszcze mało w oczach Pana, więc wyda też Moabitów w wasze ręce. Poburzycie też wszystkie warowne grody i wszystkie znaczne miasta i wytniecie wszystkie drzewa owocowe i zatamujecie wszystkie źródła wód i zarzucicie kamieniami wszystkie pola uprawne. A z rana, w porze składania ofiary z pokarmów, oto zaczęła płynąć woda od strony Edomu i okolica napełniła się wodą. Tak więc Pan mówi, wyraźne polecenie, to jest również, ja na tyle hebrajskiego nie znam, według specjalistów, że to jest gramatycznie wyraźne polecenie. Wykopcie rów przy rowie, Bóg was napoi, ale również wyzwoli was z ręki Moabitów. I werset 19 jest wersetem dość kłopotliwym i nie stanowi on polecenia od Boga, opis tego, co będzie miało miejsce. Poburzycie też wszystkie warowne grody, werset 19, i wszystkie znaczne miasta, i wytniecie wszystkie drzewa owocowe, i zatamujecie wszystkie źródła wód, i zarzucicie kamieniami wszystkie pola uprawne. I widzicie, w tym opisie już powinniśmy podskoczyć, gdybyśmy znali lepiej Biblię. Niestety ja jestem z wami. Nie podskoczyłem, kiedy czytałem, i w innym miejscu, które zaraz wspomnę, też nie podskoczyłem, a powinienem był. Dlaczego? Dlatego, że tu znajdujemy wyraźną sprzeczność z Bożym przykazaniem. Dlatego, że w piątej Mojżeszowej, przejdźmy dalej Andrzej, piąta Mojżeszowa, 20 rozdział, werset 19 i 20, znajdujemy, jeżeli będziesz oblegał jakieś miasto przez długi czas, walcząc przeciwko niemu, aby je zdobyć, nie niszcz jego drzew, chodzi o drzewa owocowe, podnosząc na nie siekierę, bo z nich możesz się żywić. Nie wycinaj ich więc, bo czyż drzewo polne jest człowiekiem, aby miało być przez ciebie oblegane? Tylko drzewo, które znasz jako drzewo nie wydające owocu, możesz zniszczyć, ściąć i budować z niego narzędzia oblężnicze przeciwko miastu, które wszczęło z tobą, zwróćcie uwagę, aż padnie. Tak więc możemy wręcz powiedzieć, że werset 19 z drugiej królewskiej stanowi rozszerzoną interpretację tego przykazania z piątej księgi Mojżeszowej. Izraelici wypowiedzieli wojnę polom uprawnym, źródłom wód i na pierwszym miejscu drzewom owocowym. I teraz Biblia zakazywała wojny totalnej, w taki sposób nie wolno było walczyć. Drzewa, a zwłaszcza drzewa owocowe, biblijne, musimy myśleć Bożym językiem i Bożymi obrazami. Drzewa, pamiętacie, kiedy Jezus uzdrawiał ślepca, w pierwszym etapie ślepiec mówi: o, widzę ludzi jak drzewa. Ale drzewa owocowe w Biblii oznaczały cywilów, ludzi, przeciwko którym nie wolno było walczyć, w przeciwieństwie do tego, co robili Niemcy, na przykład w II wojnie światowej. W psalmie pierwszym czytamy, trzeci werset, będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Także w psalmie pierwszym drzewo, czy sprawiedliwy człowiek jest przyrównany do czego? Do drzewa owocowego. Jak czytamy, rano, i to jest następnego dnia, a z rana w porze składania ofiary z pokarmów. W porze pojawia się woda. I pojawia się woda jak? Zwróćcie uwagę, niech nam to nie umknie. Pojawia się po cichu. Nie ma żadnej burzy. Nie wiadomo jak. Nie wiadomo skąd. I oczywiście to od razu, momentalnie powinno, ach, to wiemy. Wiemy, o co chodzi. I wreszcie wszyscy mogą pić. Oto Chrystus zostaje złożony w ofierze i sucha, przeklęta, pełna śmierci ziemia zostaje nawodniona. W jaki sposób? Zostaje nawodniona duchem. A duch działa w sposób, którego nie widać, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, ale zmiana życia jest oczywista. I teraz kolejnego dnia, zobaczcie, 22 werset, następnego dnia, to już, jeżeli liczycie, to już jest trzeci dzień, uwaga, wschodzi słońce i jak czytamy w 22 wersecie, gdy zaś Moabici wstali nazajutrz rano i słońce wzeszło nad wodą, ujrzeli z dala, że woda czerwieniła się jak krew. Kolejny poranek, kolejna pora składania ofiar. Już teraz to jest krew, czyli już mamy ponownie myśleć w kategoriach oczywiście jednych. W kategoriach ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak za pierwszym razem Jego ofiara oznaczała ducha i życie, tak za drugim razem co będzie oznaczała? Ta krew, co będzie oznaczała? Będzie oznaczała wyzwolenie od wrogów naszych. Ci, którzy nas zniewolili i ciemiężyli, uwaga, uwaga, nadchodzi wyzwolenie. Oto krew, oto obraz tego, co Chrystus dokona. Woda wyglądała jak morze krwi. I Moabici momentalnie wszystko interpretują. Werset 23. Zawołali: o, to jest krew. Zapewne pomordowali się królowie mieczami i nawzajem się wybili. Noże, więc połupy Moabici. Szybko, skąd, możemy zapytać, skąd ta szybka konkluzja Moabitów? Otóż po pierwsze, taki sojusz jak armii Izraela, Judy i Edomu, no to możecie sobie wyobrazić, to jest pożałowania godny sojusz. Więcej było między nimi nienawiści i uprzedzeń niż wspólnego interesu. Moabici słusznie mieli prawo oczekiwać, że niewiele trzeba było, byle iskra mogła spowodować wielkie boom z całej koalicji. Dlatego, że oni się nienawidzili jak psy, tylko jakoś kagańcami na moment byli razem przyprowadzeni. I po drugie, zupełnie nie tak dawno miała miejsce bardzo podobna sytuacja, jeżeli jeszcze pamiętacie. Druga Kronik, 20 rozdział, werset 24 23-24. Amonici i Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom pogórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić, a gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomogli sobie nawzajem do zguby. Gdy zaś Judejczycy doszli do wieży strażniczej u wejścia na pustynię i spojrzeli na tą tłuszczę, oto wszędzie leżały trupy na ziemi i nikt nie ocalał. Słuchajcie, ta sytuacja miała miejsce z drugiej kronik 20 rozdziału, dosłownie kilka lat przed trzecim rozdziałem drugiej królewskiej. Tak więc, gdy Moabici podeszli bliżej, okazało się, że wpadli w zasadzkę, werset 24. Gdy jednak podeszli pod obóz izraelski, Izraelici zerwali się i uderzyli na Moabitów, tak iż ci pierzchnęli przed nimi, potem wtargnęli w głąb kraju, rażąc wciąż Moabitów. I teraz zwróćcie uwagę, teraz groźne wersety nadchodzą. Grodę poburzyli, na każde pole uprawne każdy wojownik rzucał swój kamień, tak, że je nimi pokryli. Wszystkie źródła wód zasypali. I teraz, uwaga, uwaga, wszystkie drzewa owocowe wycięli. Ocalało tylko Kir Hareszet, lecz i to otoczyli procarze i zdobyli je. Rozpoczyna się wojna totalna, mordercza, jakiej ludowi Bożemu nie wolno było prowadzić. Wojna spalonej ziemi, tak jak którą prowadzili Niemcy, u nas i po ataku na Związek Radziecki. Wojna zemsty, wojna ludobójcza, bo jeśli, zwróćmy uwagę, pamiętajmy, jeśli zniszczysz pola uprawne i zniszczysz źródła wód, to co to może oznaczać? No tylko jedną rzecz. Głód i śmierć całej ludności. I w tym wersecie 25 czytamy wreszcie: wszystkie drzewa owocowe wycięli. Słuchajcie, piękny Władziu, Władek przypomniał mi tą scenę. Piękny, a raczej złowrogi obraz znajdujemy w filmie 1917. Otóż dwóch żołnierzy w tym filmie usiłuje przedostać się przez linię wroga z ważną wiadomością. I w pewnym momencie filmu, wydawałoby się, że tym spokojniejszym momencie filmu, nagle pojawia się obraz, piękny sad drzew owocowych, które zakwitły, gotowe by przynieść owoc. Jednak każde z tych drzew zostało podcięte i powalone. Nie wiem, czy kojarzycie tą scenę. Obfite kwiaty na gałązkach nie zdążyły jeszcze opaść, choć już wiadomo, że oczywiście żadnego owocu z nich nie będzie. Przerażający widok, ale jakże wymowny. Słuchajcie, mi osobiście aż się wstyd zrobiło, dlatego że moim zdaniem ta scena została umieszczona w tym filmie celowo i właśnie z myślą o 5 Mojżeszowej 20 rozdziale. I słuchajcie, gdybyśmy znali Biblię, gdybym ja znał Biblię lepiej, to powinienem był w kinie wtedy podskoczyć jak oparzony i krzyknąć z wrażenia, dlatego że no, to jest, moim zdaniem oni, twórcy tego filmu, celowo umieścili tą przerażającą scenę w filmie. I słuchajcie, w naszym urywku Biblia również podkreśla właśnie te drzewa owocowe, zwraca na nie uwagę. Dlaczego? Dlatego, że chce nas zabrać. Jest jeszcze przyczyna, na którą może następnym razem wspomnę dlaczego. Ale chce nas zabrać do przykazania Bożego z 5 Mojżeszowej. Wzmianka o wycięciu drzew owocowych w tym 25 wersecie podaje nam interpretację całego wydarzenia. To interpretuje cały trzeci rozdział, właśnie ta jedna wzmianka. Co jest najważniejsze w każdej interpretacji i w każdej ocenie? Kiedy oceniamy, musimy osądzić, czy się to Bogu podoba, czy nie. Uczymy dzieci, że o to chodzi w ocenie ich postępowania, zachowania. Słuchaj, to się nie podoba, nie podobało Bogu, tak nie można. I podobnie, jeśli chodzi o ten urywek. Do tego się odwołujemy. Czyli słowem już wiemy, że cała impreza nie podobała się Bogu. A już na pewno to nie podobało się Bogu, jak koalicja poczyna sobie w Moabie. I możemy powiedzieć, wstyd Jehoszafacie. Koniec całej kampanii nie może być dobry. Teraz to już wiemy na pewno. I zobaczcie, w kolejnych wersetach król Moabu widzi, że wszystko jest przegrane, więc razem z 700 wojownikami próbuje przedostać się do Edomu, nie daje rady. Jako ostatni akt desperacji, uwaga, co się dzieje? Bierze swojego syna, i tu jest podkreślone jakiego syna, pierworodnego, i składa go w ofierze całopalnej. I gdzie go składa? Na murze, czy dosłownie poza murem. Innymi słowy, tego już było za wiele. Jako rezultat, zobaczcie, złożył go na co? Wskutek tego powstało wielkie wzburzenie, wielki gniew przeciwko Izraelitom. Tysiąclatka, słuchajcie, całkowicie poległa, jeśli chodzi o ten urywek. Tysiąclatka przypisuje wielki gniew Izraelitom, że Izraelici podnieśli wielki gniew, podczas gdy dosłownie jest powiedziane, że powstał wielki gniew przeciwko Izraelitom. Pytanie jest, jaki gniew? W całej tej batalii to już po prostu jest za dużo. Horror za horrorem w tej wojnie. Kiedy to ma miejsce, horror za murem, na murze, zwykli ludzie też mają dość i powstają pewnie z niewyobrażalnym gniewem przeciwko Izraelitom. Także ci muszą opuszczać Izrael i Moab i zostawić króla Moabu w spokoju. Ale wszystko wskazuje na to, że ten gniew, który tu jest wspomniany, to jest to gniew Boga przeciwko Izraelowi. W konsekwencji muszą wracać. Wojna przegrana. I teraz zwróćmy uwagę na jedną rzecz kluczową, przedziwną rzecz. Po tej ofierze na murze, za murem, jaki jest rezultat, owoc tej ofiary? Moab jest wolny. Już nigdy nie będzie zniewolony przez Izrael. Już nigdy nie będzie zniewolony. Tak więc rozdział kończy się nadzieją w zaskakującym horrorze, jak to ujął Lightheart. Syna królewskiego, uśmierconego przez własnych ojców poza murami miasta. I od razu powinniśmy wiedzieć, ja wiem, jakiś inny, następny pierworodny przyjdzie, który też zostanie uśmiercony poza murami miasta. Słuchajcie, służymy Bogu, który panuje nad wszystkim, i Bóg nie jest nonszalancki, ale Bóg nie da się oswoić. Choć sami nie panujemy nad końcami opowieści w naszym życiu, niczego nie możemy zmienić, ani niczemu zapobiec, jednak nasza ufność jest w kim? Nasza ufność jest w tym, który nad wszystkim panuje, który jest mądry, który jest sprytny i przebiegły i który nas ponad wszystko kocha. I dzięki temu pozwala nam umknąć przed wszechobecnym stresem i strachem, który się obecnie panoszy. Zamiast tego W rezultacie, w konsekwencji, możemy jeść, pić, nosić ładne ciuchy, używać perfum, kochać się z żoną. I zakończymy ostatnim urywkiem, właśnie urywkiem nadziei w Księdze Kaznodziei, w 9 rozdziale. Właśnie to ku temu wyzwoleniu nasz Bóg nas prowadzi. Nurze więc, hej, nie ociągaj się, nurze więc, jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność. Nie bój się, nie bądź, nie miej jakichś tam wyrzutów, jedz, pij, raduj się z życia. Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jakie ci dał pod słońcem, bo to jest twój udział w życiu i trudzie, jakie znosisz pod słońcem. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za przede wszystkim Twojego Syna, za to, że Ty poprowadziłeś nas do pokoju i do przyjaźni z Tobą, tak iż postrzegamy Ciebie teraz jako nasz ratunek, jako nasze schronienie. Dziękujemy, że Ty jesteś Bogiem, który panuje nad wszystkim, który zaprowadza we wszystkim swoje porządki. I Panie Boże, dziękujemy też za to, co jest dla nas wielką otuchą i wielkim uniesieniem. Dziękujemy za obrazy Twojego Syna, Twoje obrazy, Panie Jezu, które są zawarte w tym 3 rozdziale, które zaprowadzają życie przez Ducha Świętego, które zaprowadzają wyzwolenie od naszych wrogów. Dziękujemy za te obrazy, które wskazują na Ciebie i na Twoje dzieło. Prosimy, dodaj nam wiary, dodaj nam otuchy, dodaj nam odwagi, tak abyśmy nie powątpiewali, ale trzymali się Ciebie i Twojej przychylności. Amen.